Poranny gość Radia Doksa.
Gościem Radia Doksa jest dzisiaj Irena Koszyk, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola. Dzień dobry, pani naczelnik.
Dzień dobry.
Opolski ratusz skontrolował niektóre szkoły niepubliczne dla dorosłych. Wykryte zostały nieprawidłowości i pada mocny zarzut związany z wyłudzaniem środków z budżetu miasta. Chodzi konkretnie o subwencję oświatową. W czym rzecz, pani naczelnik, i jak wiele opolskich szkół niepublicznych dla dorosłych zostało skontrolowanych?
To tak myślę, że to było wspólne przedsięwzięcie. Największa inicjatywa Wydziału Audytu i Wydziału Budżetu. W sumie skontrolowanych, z tego co wczoraj na sesji pan naczelnik audytu mówił, to chyba z 7 czy z 8 szkół, tam gdzie docierały sygnały związane z tym, że bardzo się różnią w ilości uczniów sprawozdania, jeżeli chodzi o ilość, które do budżetu były przekazywane.
Pani naczelnik, bo teraz uściślimy, o jakich pieniądzach mówimy, bo tutaj ten zarzut związany z wyłudzaniem środków z budżetu miasta. Chodzi generalnie o subwencję oświatową, ale jak wiemy, miasto do subwencji dokłada, w sensie do utrzymania szkół, więc dlatego taki skrót myślowy związany z pieniędzmi z budżetu miasta.
Jasne, no oczywiście, że szkoły przecież i samorządowe są dotowane w subwencji, jak również szkolnictwo niepubliczne. Ale tak generalnie do oświaty się w mieście dość dokłada. Teraz wiemy, jaką mamy sytuację kryzysową.
I każda złotówka właściwie jest liczona, bo to jest to duża pula środków, która jest przeznaczona generalnie na oświatę.
Moim zdaniem zawsze powinna być liczona, szczególnie teraz w tej sytuacji. Ale swoją drogą te nieprawidłowości, jakie zauważyliśmy, no one wywołały wśród nas i konsternację, i oburzenie, że tak nie można funkcjonować. Ten proces obserwowany był od wielu lat, ale tak na dobrą sprawę w tę rzecz wstąpiliśmy ostatnio, kiedy coraz więcej tego typu szkół, właśnie szczególnie takich niepublicznych, policjalnych, bo nawet nie pomaturalnych, policjalnych, które zaczęły tutaj otwierać swoje oddziały. One często centrale mają zupełnie gdzieś tam w innym mieście w Polsce i różnego rodzaju swoje odgałęzienia. W ogóle to chcę na początku powiedzieć, że my bardzo się cieszymy, że w ogóle funkcjonuje od okresu transformacji kształcenie niepubliczne, bo ono jest jakąś formą alternatywy. Ono też daje miejsca pracy i kreacje dla osób, które są innymi organami prowadzącymi niż samorząd. I trudno byłoby w mieście sobie poradzić z ilością miejsc, gdyby nie było przedszkoli niepublicznych, czy z bardzo dużym dorobkiem szkoły podstawowe niepubliczne, jakie od chyba początku lat 90. w mieście powstały. Natomiast te przepisy dotyczące szkół niepublicznych umożliwiły dalsze, na kolejne typy szkół, otwieranie kolejnych typów szkół i w sumie takich szkół dla dorosłych, które miasto dofinansuje, to w sumie ich jest 42, a zarejestrowanych jest 105, ale gros z nich nie pobiera dotacji, bo to jest tylko kwestia rejestracji.
Te wątpliwości są, czy nieprawidłowości, które zostały wykryte, to dokładnie dwa zarzuty związane z tym, że przede wszystkim liczba uczniów, studentów korzystających generalnie się nie zgadza. To jest po pierwsze, a po drugie szkoły miały świadczyć kształcenie zawodowe, a skupiły się bardziej na kwestiach języków.
Tak. Czyli zawyżanie liczby uczniów obecnych na zajęciach, co skutkuje właśnie wypłatą zwiększonej, niezasadnej dotacji.
Bo subwencja idzie za uczniem.
Za uczniem, tak. No i zawyżanie liczby uczniów obecnych i ograniczanie właśnie kształcenia w poszczególnych zawodach, przede wszystkim do nauczania języków obcych, co byłoby niemożliwe w szkole publicznej, gdzie kontrolowana jest przez organ nadzoru pedagogicznego realizacja podstawy programowej, jest określony ramowy plan nauczania i widać tutaj, że tej kontroli w przypadku tego typu szkół nie ma, że jest luka w przepisach.
Stąd też apel do Ministerstwa Edukacji. Natomiast pani naczelnik, jeszcze chciałam uściślić, rozumiem, że będziecie się ubiegać o to, żeby nastąpił zwrot tej subwencji, która została wypłacona
szkołom. To zostało zgłoszone do określonych organów. Tak, i na pewno takie działania są podejmowane. Zobaczymy, jaki będzie finał, ale nam zależy na tym i stąd ten apel prezydentowi miasta, żeby były spójne przepisy w zakresie nadzoru nad szkolnictwem niepublicznym, tak, żeby to umożliwiało efektywną kontrolę kontrolę organizacji tego kształcenia i tak, żeby te działania samorządu terytorialnego były spójne z działaniami organu nadzoru pedagogicznego, a przede wszystkim, żeby to było efektywne, żeby no, nie dochodziło do tego, że można było, że określone zapisy prawne w zasadzie można nad nimi dyskutować i nie do końca one są przejrzyste, nie do końca one są.
Czyli generalnie
są
chodzi
jasne
o uszczelnienie budżetu subwencji oświatowej, także tak, żeby te pieniądze nie wypływały tam, gdzie wypływać nie powinny.
Naszym zdaniem nieprawnie, z racji tej, że audyt, który przeprowadził wiele kontroli, najczęściej one były w soboty, w niedzielę, bo w tych dniach te szkoły funkcjonują, okazało się, że z tymi zgłoszeniami, jakie podali w danym miesiącu, bo co miesiąc tę liczbę słuchaczy podają, no nie pokrywało się z ilością uczniów.
Pani naczelnik, to zmieniając temat, mamy wakacje, uczniowie odpoczywają, natomiast pewnie wy jako organ prowadzący myślicie już o tym, co od września będzie w opolskich szkołach, zresztą nie tylko opolskich się działo. Wczoraj minister edukacji mówił, że trwają prace nad przygotowaniem szkół do powrotu uczniów we wrześniu. Oczywiście nie wiemy, jaką będzie mieć sytuację epidemiczną, ale zakładamy, przynajmniej na dzisiaj, że uczniowie we wrześniu do szkół wrócą. Co przez te 2 miesiące w takim razie musi się zadziać m.in. w opolskich szkołach, żeby placówki były gotowe na to, żeby uczniów we wrześniu przyjąć? Czy pani w ogóle sobie nie wyobraża takiego scenariusza?
Ja nie wiem, bo nie wiem, jak będzie wyglądała ta epidemiczna sytuacja. Natomiast jeżeli będzie w miarę wrócimy do normalnego funkcjonowania, to do normalnego funkcjonowania w miarę mogą wrócić szkoły. Ale podejrzewam, że na 100% chyba to się wszystko tak od września nie odbędzie. I można by było przejściowo, bo to wychodzimy w okres jesienny, gdzie bardzo będzie trudno oddzielić, czy to są objawy grypowe, czy to związane są objawy z COVID-19. W związku z tym warto przyjąć chyba to rozwiązanie, które bardzo efektywnie funkcjonowało w tych warunkach właśnie trudnych, epidemicznych.
Czyli zostajemy przy nauce zdalnej, tak?
To znaczy nie zdalnej, tylko że było mniej dzieci w szkole. Czyli było tak, że pewna forma zmianowości jednak, że przychodziły dzieci młodsze, tak? Był czas na to, żeby przygotować szkołę na dzieci starsze i była taka rotacyjna, albo na przykład w danym tygodniu jedni, w innym drudzy. Ale to też jest jakaś forma, brzydko mówiąc, erzacu, tak? To nie jest powrót do normalności. To jest powrót przynajmniej do tego, żeby dzieci widziały siebie, tak? Bo wiemy już, bo taki raport o zdalnym nauczaniu miasto przygotowało i z tych wniosków, które płyną ze strony nauczycieli, ze strony szkół i ze strony rodziców, bo badaliśmy wszystkich, którzy funkcjonują w szkole, to właśnie wynika, że brak tych kontaktów to najbardziej doskwierał. No i oczywiście taki bardziej globalny przepływ informacji, bo często rodzice postrzegali to, co się dzieje w zdalnym nauczaniu przez pryzmat jakichś incydentalnych historii albo swojego czucia. No i określonej sytuacji w domu, tak, jaka była, że jest kilkoro dzieci, że jest jeden komputer i tak dalej.
To jakie są wnioski, pani naczelnik, z tego raportu i wnioski, które też pozwolą zafunkcjonować szkołą ewentualnie w nowym roku szkolnym, jeżeli nadal ten zdalny tryb nauki, przynajmniej w jakimś stopniu, byłby wprowadzony? Sprzęt?
Po to robiliśmy ten raport, żeby wiedzieć i żeby bardziej się przygotować, jeżeli dalej będzie forma zdalnego nauczania albo całkowita, albo taka hybrydowa, że zdalna i na wybranych zajęciach, czy wybrane klasy, czy roczniki będą uczestniczyły. No na pewno techniczna i na pewno wniosek taki, że wypożyczanie tabletów czy komputerów, tak jak się książki wypożycza w szkole, to wiele rodzin miało problem z tym, no i to jest całkowicie zrozumiałe. Na pewno zwiększona pomoc psychologiczno-pedagogiczna i tu pomysł na to, w jaki sposób wesprzeć dzieci, które, czy dziecko, które pojedyncze, które zostało w domu i było odcięte od takich interpersonalnych kontaktów. Często rodziły się też określone problemy w rodzinie. Na pewno głębsze takie dochodzenie, dlaczego niektóre dzieci tylko sporadycznie, bo takich mieliśmy chyba około 200, że nie na wszystkich zajęciach, a tych, którzy w ogóle nie uczestniczyli, to było około gdzieś chyba ponad 4%, to w skali miasta to jest niecałe 50 osób, ale każde dziecko jest ważne, bo ono jest, przecież ma realizować obowiązek szkolny i diagnoza tej sytuacji, dlaczego tak to wyglądało, jest i wyciągnięcie wniosków jest bardzo, bardzo istotne.
Znaczy, opolskie szkoły już są gotowe na to, żeby od września kontynuować zdalny tryb pracy, jeżeli tak rzeczywiście będzie. To znaczy, bo mieliśmy i rządowe programy, które były kierowane na to, żeby samorządy doposażały się właśnie w sprzęt komputerowy. Wy też jakąś pulę środków przeznaczyliście z projektów unijnych na to, żeby kupować sprzęt. Więc czy teraz te potrzeby zostały zaspokojone, czy jeszcze są pewnego rodzaju braki?
Ja myślę, że tak, bo jeżeli każda szkoła podstawowa dostanie 27 tabletów, tak, to wydaje mi się, że będzie ta możliwość do wypożyczania. Ponad 4 miliony prezydent przeznaczył wspólnie z tym programem rządowym, to gdzieś ponad 200 tysięcy. Część środków pochodzi z zaoszczędzonych środków z programów unijnych, a w niektórych programach unijnych, tak jak w przypadku szkół podstawowych, w ogóle mieliśmy wpisane wzbogacenie szkół podstawowych, sprzęt cyfrowy, czyli na pewno aktualnie finalizują się przetargi i ten sprzęt w trakcie wakacji dotrze do szkół. Ale oprócz sprzętu wydaje mi się, że doskonalenie i bardzo dobry przepływ informacji, bo to nie jest tylko kwestia sprzętu. To jest wchodzenie teraz w relacje, w taką miękką tę ocenę, co wychodziło dobrze, co nie, czy na bieżąco dyrekcja miała świadomość, jak te zajęcia się odbywają, czy wszędzie było połączenie z internetem, jeżeli nie, to z jakich względów. Być może trzeba niektóre rodziny wspólnie z MOPR-em tak działania podjąć, żeby pod tym względem wesprzeć. Na pewno udzielanie większych, takich bardziej globalnych informacji rodzicom, czyli nie tylko przez pryzmat indywidualnych odczuć, ale pokazanie pewnego zjawiska, jakie występowało w klasie, jakie były plusy, jakie były minusy. Ja chcę też wyraźnie powiedzieć, że cały czas do tego momentu, tego COVID-u mówiliśmy o tym, że w szkołach trzy pokolenia się spotykają, X, Y, no i prawie, że Z-y się pojawiają jako, nie wiem, praktykanci, studenci, a uczniowie są tymi właśnie milenijnymi, cyfrowymi uczniami. I to na pewno spowodowało, że był to bardzo mocny, przyspieszony kurs dojrzewania do funkcjonowania cyfrowego i wykorzystania tego cyfrowego w pracy. Dopiero ten raport nam też pokazał, w jakiej złożonej i trudnej sytuacji byli sami nauczyciele, przecież oni też mają rodziny, mają dzieci w wieku szkolnym i równolegle były takie sytuacje, gdzie musieli prowadzić zajęcia i również
nadzorować własne dzieci. I pomagać swoim dzieciom, tak. No zobaczymy, jak to będzie od września wyglądało. Na razie komunikat z Ministerstwa Edukacji płynie taki, że szkoły przygotowują się na przyjęcie uczniów we wrześniu. A w jakiej formule, czy w 100% stacjonarnej, czy częściowo zdalna formuła nauczania będzie kontynuowana, tego najpewniej dowiemy się bliżej września. Irena Koszyk, naczelnik Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta Opola, była naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Miłych wakacji i odpoczynku.
Dziękujemy bardzo.
Poranny gość Radia Doksa.